przedszkole, ale też szkoły, podstawową i ponadpodstawową, a także ośrodek wieloprofilowego usprawniania. Takie placówki prowadzi w Białymstoku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel. Stosuje ono różne metody pracy, by wspierać podopiecznych. W planach ma uruchomienie domu opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Dziś odwiedzimy to stowarzyszenie przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Trzeci sektor.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel, jak sama nazwa mówi, zajmuje się dziećmi z porażeniem mózgowym, ale też i z uszkodzonym centralnym układem nerwowym.
Przewodniczący zarządu Jacek Roszuta.
Mamy w tym momencie pod opieką ponad 120 nie tylko dzieciaków, ale też i dorosłych, bo od kilku lat prowadzimy szkołę przysposabiającą do pracy dla osób już dorosłych, które ukończyły podstawówkę.
Nie było takiego miejsca w Białymstoku, gdzie dzieci mogłyby przebywać, realizując obowiązek szkolny, czy być w przedszkolu i jednocześnie mieć zapewnioną rehabilitację, zajęcia z psychologiem, zajęcia z logopedą, neurologopedą.
Zastępca przewodniczącego Anna Marczak.
I stowarzyszenie powstało, można tak powiedzieć, z inicjatywy rodziców, a generalnie z inicjatywy jednej mamy, naszego podopiecznego, pani Joli Szyszło. Ona, wzorując się na stowarzyszeniu Krok za Krokiem w Zamościu, wpadła na taki pomysł i powołała w Białymstoku takie stowarzyszenie, oczywiście włączając w to innych rodziców, lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów. Chciała takiego wszechstronnego rozwoju, takiego z każdej strony bodźcowania. Jeszcze wtedy to dziecko było małe, bo w tej chwili ma już 24 lata.
Prowadzimy w tym momencie 4 placówki. Jest to przedszkole specjalne, szkołę podstawową specjalną, szkołę ponadpodstawową przysposabiającą do pracy i ośrodek wieloprofilowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Co dzisiaj robicie?
Mamy wyjęte odgłosy, mamy i po prostu świetnie się bawię i dobrze mi tu jest.
Masz wiele koleżanek i kolegów też,
tak?
Wartością taką największą jest to, że w jednym miejscu tu zapewniamy kompleksową pomoc i wsparcie. To jest taka wartość w sobie, chociaż nie jest to łatwe w prowadzeniu, ale na pewno z pozycji rodzica i naszych podopiecznych to jest bardzo korzystne, bo wszystko może być w jednym miejscu, gdzie ten opiekun, rodzic nie musi biegać od specjalisty do specjalisty, czy jechać na rehabilitację i mieć jeszcze z tyłu głowy, że zaraz musi dowieźć też dziecko na odpowiednią godzinę do szkoły, bądź zawieźć do przedszkola.
Jesteśmy placówką dzienną i w tej placówce dziennej mamy 50 dzieciaków.
I on komunikuje się poprzez podniesienie głowy albo do góry, albo do dołu. Fajnie jest w jasnym celu? Właśnie powiedział, że tak, bo podniósł głowę do góry. Tak.
A jak to się nie podoba, to do dołu.
To głowa w dół.
Tak. A jak Maciej, mamy marzenie, co byśmy dzisiaj chcieli? Czy ja powiem prawdę? Chcemy dzisiaj na wagary pójść?
Proszę.
Maciek też ma specjalistyczny sprzęt do czytania gałki ocznej i poprzez komputer i czytnik właśnie gałek komunikuje się, tworzy zdania, mówi konkretnie co chce. Prawda, Macieju?
Tak, opowiada o sobie. I nawet z dziewczynami się komunikuje w ten sposób. To przepraszam, to taka tajemnica trochę, co nie?
A dodatkowo jeszcze prowadzimy procedury, mamy kontrakt z NFZ-em. Przyjeżdżają do nas dzieciaki, które uczą się w innych szkołach na tak zwane procedury, na rehabilitację, fizjoterapię, NDT, masaż, logopedę, neurologopedę, psychologa.
Z jednej strony to jest oczywiście ogromne wsparcie, jeśli chodzi o dzieci i młodzież, ale z drugiej strony myślę, że też dla rodziców, którzy mogą spokojnie to dziecko zostawić, wiedzą, że jest zaopiekowane, wiedzą, że nabywa oczywiście w miarę możliwości umiejętności.
Zgadza się, taki też był i zamysł powstania tego stowarzyszenia, żeby odciążyć rodziców od ciągłego opiekowania się osobą z niepełnosprawnością, żeby też rodzic mógł realizować swoje cele, mógł pójść do pracy czy realizować się w inny sposób. W tym czasie dziecko jest zaopiekowane, realizuje obowiązek szkolny, ma rehabilitację i staramy się jak najbardziej usprawniać i usamodzielniać nasze dzieciaki.
Jeśli chodzi o poziom niepełnosprawności, to też jest różny.
Zarówno jeżeli chodzi o tą niepełnosprawność ruchową, ale też niepełnosprawność intelektualną, bo też mamy dzieci w normie intelektualnej z lekką niepełnosprawnością, w umiarkowanym stopniu, znacznym, ale też mamy dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym. Podobnie jest, jeżeli chodzi o niepełnosprawność ruchową, przy czym generalnie u nas są takie dzieci, takich mamy podopiecznych, bo to nie tylko tylko dzieci, ale już młodzież i dorośli, którzy w innych placówkach by nie miały możliwości funkcjonowania, bo one jednak potrzebują cały czas wsparcia tej drugiej osoby.
Przeanalizujmy taki przykładowy dzień.
Można przebywać u nas od godziny 7.15 do godziny 16. Przyjeżdżają, rozbierają się, później mają śniadanie, zajęcia szkolne, rehabilitację, obiad, później spotkania z logopedą, neurologopedą, czy to psychologiem, mamy również biofeedback i mniej więcej koło godziny 15-16 są odbierane przez rodziców lub też transport miejski, jeżeli są to dzieci z miasta.
I nauczanie, i rehabilitacja dostosowane są do poziomu niepełnosprawności i możliwości intelektualnych też waszych podopiecznych.
Oczywiście, że tak. Klasy są tak skonstruowane, że w danej klasie są dzieci z umiarkowanym, dajmy na to, stopniem upośledzenia, czy też z głębokim tylko i wyłącznie. Wszystko jest dostosowane do potrzeb naszych dzieciaków. Rozwiniętą mamy również bardzo mocno komunikację alternatywną i wspomagającą, bo większość naszych dzieciaków nie komunikuje się werbalnie i nie mówi, tylko korzysta z różnych form komunikacji alternatywnej, czy to poprzez protezę mowy mówik w tablecie, czy poprzez komunikatory, czy książki komunikacyjne.
To jest młodzież ze szkoły ponadpodstawowej. Co młodzież robi?
Teraz młodzież nasza ma czas na przygotowanie sali do zajęć edukacyjnych. Przygotowali stoły, przygotowali podkładki i teraz wyciągają pojemniczki z kredkami, zeszyciki, przygotowują się do lekcji.
Pani przygotowała matematykę.
Będziecie liczyć?
Tak.
Czyli tutaj mamy lekcję, wspomaga tablet, tak?
Program Mówik.
A wciśniesz?
Szybkie komunikaty. Czy możesz mi za nimi zdać?
Czyli to też jest takie wspomaganie. Tak się komunikujesz. A jeszcze inny komunikat.
Szybkie
maszyny. Jak dodasz do toalety, to możesz zgłosić to za pomocą mówika.
A co jeszcze, Julita? O czym jeszcze opowiadasz przez swój mówik? O sobie opowiedz trochę.
Mam na imię Julita. Mam 21 lat. Lubię słuchać muzyki. Uwielbiam, jak ktoś mi gwiżdży. Mam fajną rodzinę. Oraz kota Mietka.
Nawet jeżeli młodzież czy dziecko nie komunikuje się werbalnie, to bardzo sprawnie porusza się.
Potrafi, tak, ale nie wszystkie dzieci są tak sprawne manualnie, więc staramy się dostosowywać to, w jaki sposób one się komunikują w miarę ich możliwości.
To jest książka komunikacyjna.
Kuba, na czym polega? Pokaż pani, jak korzystać z tej książki.
Jak chcesz iść do sklepu, to co do nas przychodzisz i co mówisz? Że masz pieniądze i co tam trzeba?
No, tutaj są piktogramy, wszystko jest tematycznie pozaznaczane. Kuba jest sprawny manualnie, więc może sobie wszystko wziąć. Tych tablic jest multum, on wszystko wie co i jak. I w jaki sposób pokazujesz, co dajmy na to, chcesz dzisiaj zjeść na obiad? Pokaż, co chciałbyś dzisiaj zjeść na obiad?
Kapuśniak!
I co jeszcze? A na drugie danie?
Na obiad buraczki dzisiaj.
Frytki! Czy też właśnie jak chce iść, no o, tutaj są rzeczy komputerowe.
To są
komputerowe.
Takie tematyczne.
Tak, tematyczne. Różne... Wszystko jest pozaznaczone. On wszystko wie co i jak. Bardzo często przychodzi do nas i prosi, czy może iść do sklepu, bo chce sobie coś kupić. I dajmy na to, jak coś go boli, części ciała. Wszystko może pokazać. Wszystko tematycznie. Ta książka jest opasła, naprawdę. Proszę zobaczyć, ile tutaj jest tablic, ile piktogramów. On też tworzy wyrazy z liter, bo litery zna, tylko że w ogóle nie mówi.
I tutaj przechodzimy do tych metod pracy. To takie przykładowe, na przykład mówić bez słów. To jest ta komunikacja z wykorzystaniem innych urządzeń. Dzieci uczą się posługiwania symbolami. Jeżeli chodzi o książkę komunikacyjną, ale też i oprogramowanie mówik, to wszystko jest dostosowane do każdej osoby indywidualnie. Czyli to się najpierw zbiera od rodziców, od opiekunów taki wywiad, co dziecko najbardziej lubi, co robi w ciągu dnia, jakie symbole są potrzebne. I te książki komunikacyjne, bądź też taki układ w tablecie tych szczególnych tablic komunikacyjnych nasi terapeuci, nasi pedagodzy to tworzą. I z tym jest związany system nauczania kierowanego. Związany i z mową, ale też i z usprawnianiem. Ćwiczymy funkcje, wszystko się dzieje jak po coś. Nasz podopieczny się uczy korzystania z toalety, samodzielnego jedzenia, na miarę oczywiście możliwości. Nad tym wszystkim czuwają pedagodzy i fizjoterapeuci, bo w każdej grupie mamy dobraną kadrę, że fizjoterapeuta ćwiczy te funkcje, pedagog pod kątem pedagogicznym.
psychicznym to kontroluje. Chodzi o to, żeby to było kompleksowe. Oczywiście nie u wszystkich naszych podopiecznych się da zastosować system nauczania kierowanego, no bo już w przypadku takiego upośledzenia głębokiego nie ma możliwości zastosowania tej metody, ale w przypadku innych dzieci ta metoda u nas jest rozwijana i bardzo dobrze się sprawdza.
Terapia integracji sensorycznej.
To bodźcowanie, czyli dziecko poznaje struktury różne, no bo trzeba tego naszego podopiecznego ukształtować. Zapoznaje się z przestrzenią, bo tam są te huśtawki, gdzie tą przestrzeń może doświadczyć.
Mamy dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami. Są to zaburzenia związane właśnie z integracją sensoryczną, czyli z przetwarzaniem tych bodźców, które dopływają do dzieci z zewnątrz. Wykorzystujemy różnego rodzaju metody, takie jak podwiesia, różne ścieżki sensoryczne. Stymulujemy zmysł dotyku, zmysł słuchu, równowagę. Ćwiczymy nad przystosowaniem posturalnym dzieci, czyli wykorzystujemy piłki, wałki do tego. Dostarczamy im bodźców tego rodzaju, czego te dzieci same nie mogą sobie dostarczyć.
Wszystko jest kolorowe, wszystko jest takie przyjazne, bo to też ma duże znaczenie w tej terapii.
Tak, w ten sposób próbujemy je dobodźcować.
Podobnie jak ta nasza sala doświadczania świata. Tutaj też się doświadcza, jest terapia światłem, dźwiękiem.
Do poznawania świata, jak działa fizyka, liczydła, to coś, co wydaje dźwięki, bębenek, to wszystko można wyciągnąć sobie, wziąć. Człowiek poznaje świat normalnie, chodząc. Dzieci nasze niepełnosprawne nie mają możliwości takich, więc tutaj są takie urządzenia, które w normalnym życiu są używane, ale do nich dostęp dzieciaki nasze nie mają.
Sala doświadczenia świata działa na większość zmysłów. Dzieci, które mają deficyty wzrokowe, słuchowe, podczas zajęć w sali doświadczenia świata w różny sposób bodźcowane i w różny sposób mogą ten świat odczuwać.
Co robisz w tej sali?
Podziewam na łóżku wodnym.
I w czym ci to pomaga?
Relaksacji.
O, już się uśmiechasz. Jak masz na imię?
Darku.
Darku, przyjeżdżasz codziennie tutaj? Tak. I co tutaj robicie przez cały dzień?
Ćwiczenia ruchowe do ręcia na matraca.
A z jakim panem, czy też panią pracujesz?
Panem i...
Tam jest pan, tak?
Grzegorzem i panią.
Lubisz te zajęcia?
Tak.
Darek ma chorobę od urodzenia. Jest to zespół genetyczny, zespół Leshanhana.
Po 6 miesiącach wiedzieliśmy.
Zauważyłam, że u Darka nastąpił opóźniony rozwój. Zgłosiliśmy się do specjalisty i po już dokładniejszych badaniach i badaniach genetycznych okazało się, że to jest ten zespół. Jasny cel przede wszystkim pomaga rodzicom, którzy mają możliwość pracy zarobkowej. W tym czasie dzieci są pod świetną opieką, bo są tu znakomici specjaliści, logopedzi, pedagodzy, fizjoterapeuci, psycholodzy. Dzieci mogą się rozwijać, dokształcać, zaspokajać swoje potrzeby społeczne, które są u tych dzieci bardzo ważne. Na przykład u Darka kontakt z innymi dziećmi ma bardzo duże znaczenie. Uwielbia ludzi, takie zamknięcie go w czterech ścianach bardzo by pogorszyło jego stan.
Tu jest bardzo dużo urządzeń, z których nasz syn korzysta. Widzimy postęp w poruszaniu się.
Ma to bardzo duże znaczenie na przykład relaksacyjne, bo w związku z tym, że Darek ma bardzo dużo takich odruchów mimowolnych, których nie jest w stanie kontrolować. Na przykład musi być przypięty do wózka, żeby z niego nie wypadł. Leżąc na takim łóżku, jego mięśnie się rozluźniają, kręgosłup odpoczywa przede wszystkim, bo nie jest cały czas w pozycji siedzącej. I myślę, że ta relaksacja razem z tym, że jest odciążony kręgosłup, umożliwia mu to, że te napięcia wszystkie znikają. Te mięśnie nie są tak spięte i nie powoduje to u niego dyskomfortu.
Większość naszych dzieci ma albo wzmożone, albo obniżone napięcie mięśniowe. W momencie, kiedy człowiek jest w wodzie, bardzo się rozluźnia. Tak samo na łóżku wodnym. Dzieci, które są napięte, rozluźniają się. Dzieci, które są wiotkie, nabierają mięśni, bo czują, że muszą tymi mięśniami pracować. Więc łóżko wodne przy naszych dzieciach jest nieodzowne.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Jeśli chodzi o projekty, macie takie plany, by uruchomić dom opieki i stworzyć grupy terapeutyczne dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym?
Tak, zgadza się. Rozpoczęliśmy remont budynku, który dostaliśmy od miasta przy ulicy Rocha 11. Jest to budynek zabytkowy. Złożyliśmy projekt do Urzędu Marszałkowskiego na pieniądze unijne na remont tego budynku. Dostaliśmy 2 miliony 600, ale oczywiście musimy mieć wkład własny. Przeprowadziliśmy całą procedurę wyłonienia wykonawcy i 2 stycznia wykonawca wszedł na ten budynek. Trwa tam remont, dosyć intensywny, dlatego że mamy mało czasu na to, żeby ten budynek wyremontować. Do końca roku musi się wszystko zakończyć. I tutaj apel do mieszkańców Białegostoku, a nie tylko, o przekazanie 1,5%. Te pieniądze bardzo nam pomogły przy realizacji tego nowego zadania, którego żeśmy się podjęli. Nasze dzieciaki zaczynają kończyć szkołę ponadpodstawową, czyli tą przysposabiającą do pracy. No i wypadają z systemu i będą skazane na to, żeby zostać w czterech ścianach swojego domu. Dlatego podjęliśmy takie działanie, żeby miały tam swoje miejsce. Będzie w tym budynku przy Rocha 11 dzienny dom pomocy społecznej, ale również będzie opieka wytchnieniowa dla naszych podopiecznych, gdzie rodzice będą mogli na 2 tygodnie zostawić dziecko i w tym czasie czy zrealizować swoje cele, czy też wiadomo, że jesteśmy coraz starsi, pójść do lekarza, podleczyć się troszeczkę, a w tym czasie dziecko będzie zaopiekowane. Możliwe, że uda się tam jeszcze coś wykombinować, ale to zobaczymy z czasem. Musimy najpierw wyremontować ten budynek. Poczuliśmy taką potrzebę ze względu na to, że wiadomo, dzieci rosną. Nie chcemy skazywać naszych dzieciaków, które do tej pory żyją bardzo intensywnie, przyjeżdżając do jasnego celu, na siedzenie w domu w czterech ścianach. To już od dawna chodziło nam po głowie, żeby takie działanie podjąć, ale bardzo długo trwało znalezienie budynku w zasobach miejskich, bo nie stać nas na kupienie budynku, w którym moglibyśmy coś takiego zrobić. W końcu się udało. Udało się zdobyć te pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. To działanie będzie kontynuacją rozwoju naszych dzieciaków, bo one potrzebują ciągłego bodźcowania, ciągłego przebywania w towarzystwie pedagogów, fizjoterapeutów, ze względu na to, że w momencie, kiedy nie będą miały tego kontaktu, to wszystko zaczyna się cofać. My to odczuliśmy bardzo, kiedy była pandemia i stowarzyszenie było zamknięte przez 3 miesiące. Po tych 3 miesiącach zajęło nam bardzo dużo czasu, żeby doprowadzić do stanu sprzed pandemii nasze dzieciaki i fizycznie, jak i psychicznie. Dlatego wszyscy byliśmy zamknięci. Dzieciaki bardzo odczuły brak kontaktu ze współtowarzyszami swojej niedoli.
Tam będzie też kontynuacja tego, co robicie obecnie w tych swoich placówkach, czyli w szkole podstawowej, w ośrodku, szkole ponadpodstawowej i przedszkolu, że nie tylko dom opieki i możliwość przebywania, ale cały czas rehabilitacja, nauka nowych umiejętności, czy też podtrzymywanie tego, co tutaj przez te lata wypracowaliście.
Podtrzymywanie, ale też ich nastawienie się na rozwój. My staramy się nasze dzieciaki jak najbardziej usamodzielniać. To nam przyświeca, żeby one były jak najbardziej samodzielne. Nie zawsze nam to wychodzi lub trwa to bardzo długo, ale taki jest nasz cel, żeby dzieciaki były jak najbardziej samodzielne, żeby mogły w takich rzeczach codziennych funkcjonować. Proste umycie zębów. Dla nas nie jest to żaden problem. Dla naszych dzieciaków są to Himalaje.
Ten nowy projekt to oczywiście wyzwanie organizacyjne, wyzwanie finansowe, tak jak pan powiedział. Jak duże znaczenie ma 1,5% teraz podatku? Jak duża to jest część waszej działalności?
My bardzo odczuwamy ten zastrzyk pieniędzy, który dostajemy co roku od podatników. Może się wydawać, że to nie jest zbyt dużo, ale każda złotówka przybliża nas do osiągnięcia konkretnych celów. Apel jeszcze raz, bardzo prosimy o przekazanie tego dla jasnego celu. KRS jest bardzo prosty, bo to 7-0 i 168.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel mieści się w Białymstoku przy ulicy Bukowskiego 4. O szczegółach swojej działalności informuje też na stronie internetowej jasnycel.pl.
Trzeci sektor.
Wraz z rzecznikiem prasowym Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej Radosławem Hancewiczem przypomnimy, jak i komu możemy przekazywać nasze wsparcie.
To pieniądze, które kiedyś trafiały w pełnej kwocie do budżetu państwa, natomiast przez ostatnie lata podatnicy mają możliwość zadysponowania i skierowania tych pieniędzy do wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, która ma w statucie działania, które służą społeczeństwu. To mogą być działania o różnym charakterze i przekazujemy wtedy, kiedy składamy swoje zeznanie PIT za poprzedni rok. Kiedy to ruszyło w 2004 roku, procedura wyglądała w taki sposób, że najpierw trzeba było pójść na pocztę, obliczyć ten swój podatek, 1% od tego wyciągnąć, przelać i później uwzględnić to w zeznaniu PIT. Natomiast dzisiaj jest to oczywiście dużo prostsze. Rozliczając się ze swojego podatku, w zeznaniu wpisujemy tylko i wyłącznie numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać. No i właśnie tę kwotę, która powstanie i później już automatycznie naczelnik Urzędu Skarbowego taką kwotę przekaże do wskazanej przez nas organizacji pożytku publicznego.
W zeznaniu podatkowym domyślnie wskakuje numer KRS z poprzedniego roku, ale to nie oznacza, że co roku musimy wspierać jedną organizację, możemy zmieniać.
Tak, w ostatnich latach pojawiła się usługa Twój e-PIT, czyli wypełnione wstępnie zeznanie podatkowe przez Krajową Administrację Skarbową i w tym przygotowywanym w każdym roku zeznaniu przez nas z automatu podstawiana była ta organizacja, której przekazywaliśmy w poprzednim roku. Natomiast to pole jest jak najbardziej edytowalne, więc my w każdym kolejnym roku możemy przekazać tą kwotę innej organizacji. Wystarczy wybrać numer innej organizacji, te pieniądze pójdą tam, gdzie w tym konkretnym roku będziemy chcieli.
Nie każda organizacja pozarządowa to jest organizacja pożytku publicznego.
Rozliczając się usłudze Twój e-PIT, mamy tam listę rozwijalną, z której możemy taką organizację wybrać. Najczęściej organizacje na własnych stronach bardzo szczegółowo o tym informują.
W domyśle mamy zawsze te, które pomagają, czy chorym dzieciom, czy też seniorom, ale to są i działalność kulturalna, i sportowa.
Dokładnie tak. Najczęściej kojarzymy organizacje pożytku publicznego z organizacjami, które wspomagają potrzebujących. Natomiast faktycznie katalog takich organizacji jest szerszy. Są to organizacje, które zajmują się wspieraniem sportu, wspieraniem kultury. Warto przekazywać tym organizacjom, które działają lokalnie, bo te pieniądze wtedy zostają w naszym otoczeniu, w naszej bliskości. I jeśli weźmiemy na przykład rozliczenia za 2021 rok, to z województwa podlaskiego trafiło do organizacji pożytku publicznego 27,5 miliona złotych. To rekordowa kwota. 9 na 10 złotówek, które mogą do organizacji pożytku publicznego trafiać, tam trafia.
Na portalu podatki.gov.pl od połowy lutego dostępne są zeznania podatkowe za 2022 rok. Jeśli do 2 maja tam nie zajrzymy, Krajowa Administracja Skarbowa uzna, że je akceptujemy. Do tego czasu możemy je sprawdzić i ewentualnie skorygować. Warto też pamiętać o wpisaniu numeru KRS, by nie 1%, a teraz już 1,5% naszego podatku przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego.